Sztuka a poszukiwanie prawdy i piękna to temat, który dzisiaj Państwu proponujemy. Naszymi gośćmi są pani profesor Agata Sapieha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oczywiście, skrzypaczka, pedagog. Witam panią profesor.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani doktor Klaudia Rosińska, pedagog, medioznawca, dołącza do nas w tym momencie. Witamy serdecznie pani doktor.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pan profesor Michał Januszkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozof, literaturoznawca. Witamy.
Dobry wieczór.
Pan profesor i pani doktor też związani, pani profesor też z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu również. Drodzy, temat, który chcemy podjąć, to jest jakaś taka też wypadkowa pewnych sytuacji, które miały miejsce i które nie chcę teraz, żeby pani profesor chwaliła i że to akurat ja prowadziłem tę audycję, ale tak wyszło rok temu. Natomiast no to jest owoc pewnych przemyśleń, pewnych rozmów i połączenia dwóch wielkich postaci, Jana Sebastiana Bacha i Zbigniewa Herberta. Poprosiłbym na początek może panią profesor o parę słów takiego wstępu, a później przejdziemy dalej.
Dobrze, dziękuję za udzielenie mi głosu. W części telewizyjnej już niektórzy słuchacze mogli usłyszeć, ale warto powiedzieć nie tak, żeby ojca chwalić, po prostu żeby Panu Bogu podziękować, że to miało miejsce, ponieważ to było ziarno zasiane 28 lipca rok temu. Program, który ojciec prowadził, ojciec Grzegorz właśnie, żeby wszyscy wiedzieli, na temat naszego mistrza słowa i filozofii życia, tak można powiedzieć, i duchowości Zbigniewa Herberta. I okazało się wtedy, że jest to ta sama data opuszczenia, zakończenia ziemskiej pielgrzymki, co w przypadku Jana Sebastiana Bacha, 28 lipca. I podczas programu prowadzonego przez ojca Grzegorza powstały pewne myśli wtedy, no i zaowocowały. Stąd festiwal, o którym wspominałam, Bach, Herbert, kazania muzyczne. A kazania muzyczne nie tak od sobie wymyślone, tylko w nawiązaniu do obowiązku traktowania muzyki jako kazanie muzyczne w baroku za pomocą świadomego operowania retoryką muzyczną, czyli retoryka muzyczna i ars oratoria. Muzyczna ars oratoria i retoryka klasyczna. Wielki związek, bardzo uzasadniony. A do tego, jeśli połączymy, jak rozmawialiśmy z panem profesorem, sztuki, które są połączone, które nie ma jednej sztuki, nie ma jednej dziedziny nauki sztuki, to są sztuki połączone, a muzyka, to jeszcze tylko powiem, że jest jedną z nauk wyzwolonych od najdawniejszych czasów i to jest też nasze podążanie. To tylko gwoli wstępu.
Będziemy też mieli okazję czegoś posłuchać, bo to jest... W telewizji była trochę może ograniczona szansa na to, natomiast w radiu jest i więcej czasu, i też te możliwości inne, więc żeby też wprowadzić w ten klimat, bo dość bogato Państwo powiedzieliście o tym klimacie, tym duchu muzyki Jana Sebastiana Bacha, czy pięknie i bogactwie tekstów Herberta, natomiast no, teraz będziemy mieć okazję tego posłuchać i to chyba też będzie takim dobrym podkładem do tej naszej dalszej debaty.
Tak, jeżeli można od razu wprowadzić Państwa poprzez słuchanie muzyki do naszej dalszej debaty, do naszych rozważań, do dzielenia się naszymi doświadczeniami tworzenia i percepcji piękna i w poszukiwaniu prawdy. Ja bardzo chętnie poproszę już o posłuchanie wspólne fragmentu, a może i całej, jeżeli można, arii Erbarme dich, mein Gott. To jest aria świętego Piotra, pieśń, lament, błagalna prośba do Jezusa po trzykrotnym zaparciu się Jezusa. Jest to aria, którą Bach właśnie tak skomponował i umieścił w pasji według świętego Mateusza. I zaczyna się nie bezpośrednio tą sekstą, tym interwałem, który też opisałam w nawiązaniu do znanych różnych melodii, między innymi właśnie muzyki z Love Story, ale ten interwał, ta odległość między dźwiękami tworząca wielkie napięcie i głębie przeżyć, tu właśnie ma po wielokroć miejsce i w partii skrzypiec solo i w partii altu. Tutaj śpiewa René Jacobs i ważne jest może takie doświadczenie moje jako osoby, która proponuje właśnie to dość stare nagranie. 1985 rok to było jedno z pierwszych nagrań, którym dyrygował i które zarejestrowane dzięki interpretacji Filipa Herwege i zespołu z Gandawy. To były pierwsze kroki dla nas wtedy bardzo młodych, poszukujących prawdy, a Filip Herwege w książeczce razem wydanej z płytą dokładnie opisał, w jaki sposób rozumie i używa te figury retoryczne, które już były, o których wiedza już była dostępna. My jeszcze byliśmy wtedy troszeczkę za tą kurtyną. Jeszcze nie było dostępu, jeszcze nie było takiej internetowej platformy wydawniczej, do której w tej chwili jest bardzo łatwy dostęp. Natomiast kształtując smak słuchacza, gust, ale poprzez wiedzę umieszczoną w książeczce wydanej razem z płytą, możemy dzięki Filipowi Herwege i temu wydawnictwu i temu zespołowi możemy doświadczać bardzo świadomego operowania tą wiedzą i kształtowania najgłębszych może nie wiem jak to powiedzieć, żeby to było trafne, przepraszam bardzo. Chodzi o takie operowanie uczuciami słuchacza, które jest właśnie oparte na prawdzie doświadczenia naukowca i artysty i absolutnie trafnie przemawia i oddaje to, co jest zapisane w tejże arii. Wybacz mi, Boże, miej wzgląd na moje łzy. dziękujemy za wspólne wysłuchanie tej niezwykle przejmującej arii. Wstęp skrzypiec z zespołem instrumentalnym, zakończenie też tym samym motywem, ale ten tekst i przeżycie tej błagalnej prośby. Każdego z nas jesteśmy tym świętym Piotrem przecież na co dzień. Ale proszę zwrócić uwagę, ten płacz, te łzy, podzielę się, nie planowałam tego, ale podzielę się takim swoim doświadczeniem, ponieważ pisuję różne, powiedzmy, wiersze, to każdy z nas pisze przecież, ale czy umiesz wsłuchać się w fugę Bacha akurat, ale tutaj płaczą skrzypce łzami wielkiego człowieka. To pamiętam, że tak mi się to ułożyło. I tutaj ten łzy świętego Piotra i ten płacz odzwierciedlony głęboko z serca, z duszy płynący, to jest prawda. To jest prawda, jeżeli wiemy i jeżeli też doświadczamy, nie tylko znamy, a nie wierzymy. To jest też inny aspekt. To jest bardzo ważne. Także chciałabym zapytać o wrażenia osoby wspaniałe znajdujące się w studio.
Ja bym może, pani profesor, uciekł od odpowiedzi na to pytanie, natomiast interesuje mnie inny problem, który pojawił się przed tą arią, który pani wywołała, mianowicie problem słuchania. U mnie pojawia się od razu skojarzenie z jednym z podstawowych problemów dotyczących języka, rozumienia tekstu, czyli problem dotyczący tego, czym jest czytanie. A pani stawia pytanie inne, czym jest słuchanie? I przyznam, że zamiast odpowiadać na pani pytanie, wolałbym zwrócić się do pani profesor raz jeszcze z pytaniem, jak można postawić problem słuchania, bo w kwestii tego, czym jest czytanie, to ja bardzo chętnie się wypowiem. Ale co to znaczy słuchać? Słuchać muzyki. Bo słuchać można oczywiście w wielu wymiarach. Słuchać drugiego tak. człowieka albo nie słuchać, prawda? Ale tutaj chodzi o słuchanie muzyki. Co to znaczy? Jak się tego uczyć? Bo to jest znów, tak jak mówiliśmy w części pierwszej naszego programu w telewizji, że to jest wszystko praca, że możemy mieć uszy i nie słyszeć, że słuchanie muzyki, czyli wchodzenie w relacje ze sztuką jest związane z pracą, przygotowaniem. Czyli czy wystarczy po prostu słyszeć, czy musimy, myślę, że to pytanie retoryczne właściwie, tak. że, czy musimy jednak uczyć się tego słuchania. Jak zacząć? Od czego zacząć? Bo to może też interesować naszych słuchaczy.
Moja córka mówi, zacznij od początku. A początkiem jest tutaj umiejętność usłyszenia relacji między dźwiękami, współbrzmienia. Bo bez usłyszenia, nauczenia się tego brzmienia dysonansu, brzmienia konsonansu, a poza tym czasu w muzyce, a do tego jeszcze rytm, dlatego że ostre rytmy jeszcze wyostrzają pewne brzmienia, a długie wartości, trzymane dźwięki na dysonansach na przykład powodują napięcia, ale tego trzeba się uczyć. To jest tak, jak aktor uczy się aktorstwa, uczy się roli, uczy się intonacji, ale też musi słyszeć siebie z zewnątrz. To jest umiejętność słuchania muzyki, czyli umiejętność wyciszenia się. To jest tak strasznie trudne w dzisiejszych czasach i dla dojrzałych pokoleń, i dla tych najmłodszych. Bo wyciszyć się, no takim pięknym przykładem wyciszenia się jest adoracja, prawda? No tutaj bezpośrednio można nawiązać do tekstu i tematu tej arii, której wysłuchaliśmy. Ale takich arii jest bardzo wiele i muzyki religijnej, kościelnej, instrumentalnej, no tak jak koncerto na Boże Narodzenie na przykład, prawda? To jest już wyobraźnia, przestrzeń dźwięku. Ale to są wszystko aspekty, które musimy się z tym zaznajomić. A kiedy na przykład lekcje muzyki albo muzyka w domu, tak zwana muzyka, no to jest parę dźwięków i trochę rytmu i trochę hałasu. Ja pytałam uczniów o to, czy to jest dla nich muzyka? Dla wielu z nich tak. Więc były między nami dyskusje trudne, ale przestrzeń dźwięku musi być czas na to. Tak jak kiedy przedstawimy słowotok bez kształtowania myśli w trakcie. Ja mówię teraz na gorąco, prawda, ale zastanawiam się po drodze. Interpunkcja, intonacja głosu jest naturalna. I tutaj słyszeliśmy w arii na przykład też takie figury retoryczne jak i sospiracjo, czyli westchnienia. Są interrogacje, czyli zapytania. To można też po polsku mówić, bo to są oczywiste efekty brzmienia dźwięku. I myślę, że uczenie się słyszenia, po pierwsze wyciszenie się samemu, żeby dotarł ten dźwięk, i uczenie się oswajanie się z współbrzmieniem różnych interwałów właśnie, odległości dźwięków zamierzonych. Mogą być przypadkowe też. Natomiast tego się trzeba uczyć. I może być jakaś przekładnia też bardzo dobrze. Na przykład mogą korespondować tutaj doświadczenia z muzyką i obrazem, z muzyką i słowem, tak żeby nie wyodrębniać muzyki jako obcej sztuki, której się nie nauczymy. Pamiętam, kiedyś był taki program w telewizji. Pani doktor wtedy jeszcze zamierzała się narodzić, pewno.
Mogłam mieć takie plany, to do mnie podobnie.
Nie taki diabeł straszny. Prowadził to słynny dyrygent, pan Henryk Krzyż, i opowiadał o znaczeniu, przybliżał muzykę. To były w telewizji bardzo dobre programy przybliżające kulturę, bo właśnie trzeba nauczyć się słuchać. Trzeba poznać znaczenie, nawet od takich prostych rzeczy. Czy nawet jest bajka Piotruś i Wilk z świetną muzyką dla dzieci. I to jest tak obrazowa muzyka, można oswajać się w bardzo dostępny sposób, tak żeby opowiadać, pokazać znaczenie, doświadczyć tego, a później już coraz głębiej można dochodzić do tych już najbardziej wysublimowanych uczuć ukrytych w dźwiękach. To długa droga.
Długa droga, i tak z początku myślałem, że trzeba byłoby stanąć w roli adwokata tych słuchaczy, którzy chcieliby się już poddać na początku.
To ja właśnie chciałam.
Słysząc rozmaite terminy, którymi pani się posłużyła, a które wielu z nas usłyszało albo po raz pierwszy, albo uznało, że nie ma prostej drogi do tego, by się tego nauczyć, a jednak chęć słuchania u wielu istnieje nadal. Więc chyba z tego, co pani mówiła, takie pocieszenie dla nieprofesjonalnych słuchaczy płynie ze słów, z apelu o to, aby znajdować sposób na skupienie, na ciszę, na pewną cierpliwość też wobec muzyki niełatwej. No bo aria z pasji Mateusza Bacha to coś innego niż na przykład później już Strawiński, Rachmaninow, tak? To już te schody idą coraz wyżej, jest coraz trudniej, ale nadal chyba dla przeciętnego słuchacza muzyka klasyczna pozostaje, no zwłaszcza pewnie w dzisiejszym świecie, wśród młodego pokolenia, czymś, czego wielu się boi. A tu trzeba... Czy warto po prostu...
Boi się, bo nie zna.
Bo nie zna.
Tak. Moja siostra na przykład nie lubiła marchewki, dopóki jej nie spróbowała. Przepraszam za taki... No trzeba spróbować.
Spróbowanie to rzeczywiście jest dobry wątek. Ja się wtrącę, bo mam takie poczucie, że reprezentuję w tym bardzo zacnym gronie tego właśnie słuchacza niewykształconego. Może w innych dziedzinach, ale w dziedzinie muzyki na pewno takiego wykształcenia, o którym mówi pani profesor, ja nie mam. A jednak ośmielę się twierdzić, że słucham i przeżywam utwory i sztukę. I myślę, że tutaj trochę brakuje w tej dyskusji emocji i tego takiego słuchania sercem, a nie uszami. Bo czasami rzeczywiście nie znamy ani genezy utworu, ani nie znamy do końca zamysłu autora. Często nie znamy autora, nawet z imienia i nazwiska, a jednak jego utwór do nas przemawia. Jednak zarówno w warstwie muzycznej, ale także czasami w tekstowej tak bardzo nas wciąga i to się dzieje teraz wśród młodych ludzi, chociaż pewnie trochę w innym guście muzycznym, ale jakby, że można słuchać utworu godzinami, wciąż i wciąż i wciąż i przeżywać bardzo konkretne emocje własne, lub też nawet w jakiś sposób kontemplować swoje życie dzięki utworowi albo nawet poprzez utwór. I stąd może nie będę twierdzić, że wykształcenie muzyczne czy taka bardzo świadoma wiedza na temat muzyki nie jest ważna, bo absolutnie zgadzam się, że ona wprowadza mnie jako odbiorcę na zupełnie inny poziom rozumienia utworu i z pewnością jest to ogromnie cenne. Ale z drugiej strony nie chciałabym, aby nasi słuchacze mieli takie przekonanie, że do słuchania trzeba jednak mieć jakieś specyficzne zdolności, umiejętności, predyspozycje, wiedzę. Bo wydaje mi się, że kluczem jednak jest ta otwartość. Otwartość na poznanie, na doznanie może nawet. Na doznanie, które jest efektem właśnie jakby doświadczenia utworu. I tutaj jeszcze mam jedną taką myśl, bo a propos właśnie doświadczenia utworu, ponieważ jestem medioznawcą, to jakoś tak od razu automatycznie pomyślałam o tym, że jednak współcześnie, jak to mówił Marshall McLuhan, teoretyk komunikacji, medium, poprzez które doświadczamy utworu, już stanowi jakiś konkretny przekaz, jakiś konkretny, kierunkuje konkretnie naszą uwagę w jakiś sposób przeżywania. Bo przecież inaczej doświadczylibyśmy tej arii, gdybyśmy byli w operze, widzieli cały zespół, osoby, które śpiewają. Zupełnie inaczej doświadczymy jej leżąc w naszym pokoju, zamykając oczy, mając takie poczucie, że jesteśmy sami z tym utworem, właśnie słuchając go w radiu. Zupełnie inaczej zareagujemy, kiedy będziemy mieli obraz, na przykład w telewizji, jakieś obrazki, które mają nam, powiedzmy, umilić ten fragment, a zupełnie inaczej, kiedy to będzie sam dźwięk. I to też jest ciekawe, że współcześnie w ogóle ta muzyka klasyczna, ona wydaje się właśnie taka nie do końca, to nie uważam, tak, ale może nie do końca atrakcyjne, no bo ona, to co pani profesor powiedziała, zmusza do takiego głębokiego wejścia w przeżycie tego utworu, bez tych wszystkich cudów, bez jakichś światełek, lampek, bez rytmu jakiegoś dodatkowego instrumentu. Musimy rzeczywiście dać się ponieść utworowi, dać się ponieść temu, co w naszej głowie, jakie w naszej głowie pojawiają się obrazy i jakie uczucia nam towarzyszą. A pewnie jest to czasami takie katarzis, takie doświadczenie trudne, prawda, mierzenia się z tym, co przeżywamy. No i nie zawsze jest pewnie w większości osób na to otwartość, bo jest to jakieś ryzyko zmierzenia się ze sobą. No natomiast są oczywiście, muszę powiedzieć o badaniach naukowych, mówiących wprost, że słuchanie muzyki klasycznej znacznie usprawnia na przykład nasz proces myślowy, co wyraźnie wskazuje, że te dźwięki mają w pewien sposób moc koncentrowania paradoksalnie naszej uwagi poprzez takie doznanie. Stąd warto pewnie kształcić, tak jak tutaj pani profesor mówi, ten gust muzyczny od wczesnych lat dziecięcych. No ale to pewnie trzeba by było strukturalnie zacząć od kształcenia kadry pedagogicznej też w tym obszarze, bo chyba społeczeństwo polskie niekoniecznie prezentuje taki wysoki poziom.
Tak, jest jeszcze niezadowalający.
Tak, umiejętności czy kompetencji muzycznych. Natomiast z pewnością otwartość i taka chęć doświadczenia utworu to myślę jest klucz dla każdego słuchacza, a niekoniecznie tylko i wyłącznie wiedza.
Ależ oczywiście. I teraz powiem tak, muzyka nie może zmuszać. Muzyka zaprasza do zaangażowania się i bardzo dobrze pani dyrektor powiedziała, że słuchacz nie musi być w 100% wykształcony. Dobrze, jeżeli, bo słyszałam wypowiedź pani, która była na festiwalu w Świdnicy i mówiła o tym, że dzięki temu, że miała tekst, omówienie w programie, zrozumiała i dopiero wtedy zrozumiała, co tam jest i naprawdę w co weszła. Nie zabrania się, zaprasza się. Natomiast obowiązkiem wykonawcy jest być tak przygotowanym, żeby sam się właśnie nie zagrywał, tylko tę prawdę o utworze, znowu wracamy do prawdy, która powoduje piękny rozwój duszy. I nikt nikogo nie odstrasza. Natomiast nauczyciele i rodzice, i kiedy są koncerty edukacyjne, dzieci też nie można przestraszyć trudnymi nazwami, trudnymi brzmieniami. To się powoli, tak jak uczymy się najpierw literek, potem składamy z tego wyrazy, ale to jest proces, jeśli jest mądrze prowadzony, to pomyślnie przebiega, prawda? I każdy ma szansę. A bardzo się cieszę, że pani doktor akurat mogła być na koncercie Bach-Herbert i to naprawdę nie był łatwy program, a jednak słuchacze odebrali to całkiem no pięknie, właśnie pięknie. To było dla mnie osobiście, jako wykonawcy i nas wykonawców, to było wspólne, piękne przeżycie. I tutaj ta prawda też. I nie odpytywaliśmy nikogo z publiczności, jaką figurę retoryczną właśnie wykonuje.
Tak,
prawda?
To jest dobry przykład. To jest dobry przykład, to doświadczenie tego koncertu z 28 lipca. Dlatego, że faktycznie tam ja osobiście też miałam takie doświadczenie, że ten program i wczytanie się w cały zamysł tego, bo jednak to był koncert, to nie był pojedynczy utwór, to miało jakąś strukturę i dzięki możliwości poznania tej struktury można było lepiej przeżyć nie tylko utwory, ale też te powiązania tych utworów z wierszami, bo jednak mamy Herberta, mamy Bacha, to są jednak oddzielni twórcy i tutaj połączenie tej twórczości rzeczywiście pozwalało słuchaczowi wejść na ten wyższy poziom, jeśli zapoznał się z programem, co uważam nie znaczy wciąż, że gdyby się nie zapoznał, to nie miałby tak fantastycznych przeżyć i doznań, bo to jest rzeczywiście bardzo uderzające, kiedy zestawimy taki bardzo suchy, czasami trudny tekst Herberta z chwilę potem bardzo takimi właśnie dźwiękami, czasami wzniosłymi, ale chodzi o to, że jest ich dużo. W tych utworach Bacha dużo się dzieje. To są takie napełnione różnymi dźwiękami treści. Więc jest to pewien kontrast, który dawał takie zderzenie trochę różnych rzeczywistości, a jednocześnie one tak ze sobą pięknie współgrały, no, że miało się takie przeświadczenie, że dzieje się coś niezwykłego. Oczywiście powiedzmy też prawdę, jak już tu o prawdzie mówimy, że wykonanie artysty też ma ogromne znaczenie, a to wykonanie było na bardzo wysokim poziomie. Pani profesor grała, zatem nic dziwnego, że wyszło to tak wspaniale.
I dziękuję bardzo, zaczerwieniłam się. Tak.
Ale mówię szczerze, natomiast zdecydowanie zestawienie tych dwóch osób jest zestawieniem niezwykłym. Tak. Robi wrażenie. Udział w tym wydarzeniu był rzeczywiście takim przeżyciem niespodziewanym i nawet podzielę się osobistym zdziwieniem, bo ja jestem rzeczywiście oddaną już tak we współczesnym dyskursie fanką, powiedzmy, Zbigniewa Herberta. Natomiast w tym koncercie, no powiem szczerze, że Bach troszeczkę go przysłonił, nawet mnie, ale to połączenie zdecydowanie polecam Państwu i zapraszam na te koncerty nadchodzące.
Ja bym chciał odnieść się jeszcze do tego, co powiedziała pani doktor wcześniej. Właściwie mógłbym zakończyć udział w tym programie, bo to, co powiedziała pani doktor, to, co dla mnie jest najważniejsze w tym, o czym mówiliśmy wcześniej, w doświadczeniu słuchania, czyli to, co można byłoby określić otwarciem na, czy wrażliwością na muzykę, która, jak pewnie każdy, nawet nieprofesjonalny słuchacz zauważył, przejawia się w takim zjawisku bardzo zmysłowym, fizycznym, które nazywamy gęsią skórką.
Tak.
Dla mnie to jest często miernik tego, co mnie zatrzymuje przy muzyce i innych sztukach, ale muzyka w sposób szczególny właśnie oddziałuje na nas w sposób zmysłowy. I to jest jedna rzecz. Druga, o której pani doktor wspomniała, to otwarcie na obrazy, czyli muzyka otwiera naszą wyobraźnię. Słuchamy muzyki i coś sobie przedstawiamy, pojawiają się przed nami jakieś miejsca, ludzie, przestrzenie, może tylko barwy, linie, płaszczyzny. Wszystko zależy od tego, jaką wyobraźnię mamy. Muzyka bardzo wyraźnie pozwala tę wyobraźnię nam rozwijać. I zwyczajnie nie powinniśmy bać się muzyki w jej różnych, wielu wymiarach, także klasycznej, bo im więcej słuchamy, im więcej próbujemy, tym większe stwarzamy możliwości sobie samym na to, by tych doznań niezwykle ważnych uczuciowych, właśnie tej gęsiej skórki, czy możliwości konstruowania jakichś obszarów wyobraźni, tym więcej sobie takich możliwości otwieramy. Po prostu słuchajmy jak najwięcej i wszystkiego, bo ja bym też nie dzielił muzyki na klasyczną i nie wiem, popularną czy masową. Muzyka jest muzyką w każdym wydaniu, więc tutaj nie musimy się koncentrować jedynie na Bachu. Wiele z tego, co zrobiono przecież w roku, to są też pewne kamienie milowe historii muzyki. Także słuchajmy jak najwięcej.
Tak, a ja jeszcze bym nawet dodała, że muzyka pełni taką rolę trochę wehikułu czasu, bo słuchając możemy przenieść się, powspominać, jak przypomnieć sobie różne zdarzenia, bo przecież muzyka towarzyszy nam w tak różnych chwilach. A z drugiej strony ona właśnie uruchamia tą wyobraźnię, perspektywę przyszłości. Może nas natchnąć, możemy marzyć podczas słuchania różnych utworów. Zatem jest to takie doświadczenie przenoszenia się w czasie, bo tutaj wspominamy o Bachu, chociaż słusznie nie powinniśmy tylko o tym myśleć, ale no jednak to były zupełnie inne czasy, inny świat. My doświadczając teraz tej muzyki, mamy jakąś niesamowitą, prawda, możliwość doświadczenia tego, jak ktoś myśli wieki temu, jak postrzegał świat wieki temu. Myślę, że to jest ogromny dar, ogromnie cenna możliwość, jeśli się nad tym zastanowimy, no to rzeczywiście jest wyjątkowe. To powoduje, że naprawdę można interpretować wiele rzeczy na nowo.
Tak, ale jeżeli sięgamy tego źródła właśnie, natomiast kiedy słuchamy Zbigniewa Wodeckiego, kiedy słuchamy Franka Sinatry, My Way, to są te same, bo mówiła pani doktor tutaj o emocjach. Tak, emocje mają być wzbudzone poprzez to, co ta muzyka zawiera. A co zawiera, wiedzą ci, którzy ją wykonują. I naprawdę ten, kto przychodzi posłuchać i ucieszyć się tym, właśnie nie musi być odpytywany z tej lekcji, tylko po prostu ma przeżyć właśnie katarzys, które już rozmawialiśmy o tym i tutaj wracamy do tego. Pani doktor powiedziała od siebie, no bo to właśnie słuchacz ma się oczyścić jakby, prawda, zainspirować na nowo. Ale nie ma podziału na wszyscy, no nie wiem czy wszyscy, ale ci, których znam, przedstawiciele muzyki tak zwanej rozrywkowej, no albo jest to muzyka, albo jest to coś okropnego. Jeżeli muzyka, to musi być dobra i oparta o jakieś tam zasady, które tworzą brzmienia, współbrzmienia, odpowiadają słowom. Przypomnijmy sobie piosenki Czerwony Gitar z Skaldów. To wzruszająca cała Amarek Grechuta. A no to są różne. A Ewa Demarczyk, prawda? No to już jest poezja śpiewana. To wszystko to jest połączenie muzyki, słowa, tej całej przestrzeni, obrazu, no i wzbudza nasze emocje i po to jest.
Ja bym jeszcze może dodał, a propos tego ujmowania muzyki w historycznym kontekście i budzenia przez nią naszych rozmaitych wyobrażeń i uczuć. Taki wymiar historyczny najbardziej egzystencjalny, gdy poprzez muzykę cofamy się do naszego dzieciństwa na przykład, czy czasu młodości, gdy zaczyna ona grać zupełnie innymi tonami, już nie tylko muzycznymi, ale naszym życiem, które w jakiś sposób pozwala na nowo interpretować, rozwijać w nas jakieś obszary tęsknoty, czasem żalu, sentymentu, miłości oczywiście.
Chociaż ja, moja dusza socjologiczna każe tutaj wbić pewien kij w mrowisko, bo myślę sobie, że jednak jest pewien podział. I to jest taki podział bardzo może nierówny i nieoczywisty, bo tutaj pani profesor wymieniła wielu wykonawców, ale ich jednak łączy coś, a mianowicie wydaje mi się, że oni reprezentowali taki nurt muzyki, ośmielę się użyć takiego własnego autorskiego określenia, pozytywnej, czyli takiej, która jednak miała tworzyć pozytywne emocje. Pozytywne w takim rozumieniu dawać właśnie radość, szczęście, refleksję, może pokój, rozluźnienie. A nie możemy chyba uciec od tego, czego słucha dzisiejsza młodzież. I chyba tutaj, nawet już nie rozważając tego w takim kontekście piękna czy brzydoty, bo ja nie chciałabym tutaj się tymi kategoriami posługiwać, ale myślę sobie, że dużo współczesnej muzyki, takiej jak rap, jakieś takie, może tutaj powiem, techno, to jest muzyka generująca dużo emocji negatywnych.
Tak. Czy to muzyka jest w ogóle?
W definicji pewnie słownikowej część naukowców uprze się, pani profesor, że tak. Ja rozumiem, że pani profesor pewnie ma wątpliwości, bo warstwy muzycznej w niektórych utworach rzeczywiście jest tam niewiele. Ale młodzież nazywa to muzyką i ma potrzebę słuchania tego. I myślę, że to powinno gdzieś tam w nas budzić zastanowienie, dlaczego współczesny świat tak bardzo potrzebuje tych emocji buntu, tych emocji niepokoju, tych emocji czasami strachu, jakichś takich bardzo mocniejszych dźwięków. Właśnie być może to jest jakiś taki znak czasu, czy może znak dla wielu twórców, że nastąpiło jakieś takie, może nie tyle załamanie społeczne, co taka potrzeba na nowo trochę odkrycia dla tego młodego człowieka tych takich przyjaznych obszarów muzycznych, ale też właśnie nie w taki sposób toporny czy przemocowy, że tak to nazwę, tylko jakby pokazując im ten wpływ pozytywny muzyki tej radosnej. Już oddaję głos panu profesorowi.
Ja już się zacząłem niecierpliwić i emocjonować. Pani doktor, absolutnie się z panią nie zgadzam.
Cieszę się.
Myślenie o muzyce, że ma w nas prowadzić ku pięknu, wzniosłości, pozytywność, piękno, oczywiście, że tak, ale radosności jakiejś i pozytywności absolutnie musiałoby prowadzić do wyeliminowania istotnego i to mającego już lat kilkadziesiąt wielowymiarowego nurtu w muzyce rockowej. No, kontrkultura z samego założenia jest kontr i to kontr jest wyrazem sprzeciwu i to kontr nie wzięło się przecież z niczego, tylko z pewnego autentycznego przeżycia pokoleniowego. Ale kontrkultura to są Stany i Zachód. Nas może mniej to dotknęło, natomiast w polskim przypadku no, nie można przejść obojętnie wobec boomu polskiego rocka początku lat 80. To było coś absolutnie radykalnie zmieniającego kształt polskiej muzyki. To, co się wtedy dzieje, stało się dzisiaj klasyką tego, co słuchamy. No, musielibyśmy długo...
Ale przecież to nie jest niezgoda, panie profesorze, bo ja to powiedziałam jako fakt, że jakby pewne społeczne potrzeby są i funkcjonują i rock jest tego dowodem. Ja sama jestem fanką rocka, pewnego może, pewnej części rocka, ale słuszne było to, że nazywane to było wcześniej kontrkulturą, a teraz można by powiedzieć, że to jest kultura główna i nie rocka wcale, tylko bardziej rapu dla młodego pokolenia. To o to mi bardziej chodziło.
No właśnie, bo tak sobie pomyślałem, że mówiła pani przede wszystkim jednak o tym, co dzieje się w tej chwili i a nie chciała pani zrobić krzywdy polskiemu rockowi.
Nie, nigdy, naprawdę nie.
Natomiast ja sam rapu nie słucham, nie rozumiem, to nie jest moja stylistyka, ale muszę jednak powiedzieć, że na podstawie tych niewielu doświadczeń rapu, które miałem w Polsce, na przykład Paktofoniki, to było naprawdę bardzo interesujące, niezłe. I nawet rap... przecież wyraźny hip-hop, tak, jest dzisiaj istotnym sposobem wyrażania pewnych cierpień, frustracji czy potrzeb, więc przynależy do kultury, ma prawo być, chociaż ja, jak mówię, nie słucham.
Ale przepraszam bardzo, czy nadal należy do muzyki? Ja bym chciała powiedzieć, tak, no, każdy wyraża się jak potrafi. Śpiewał kiedyś sztur, każdy śpiewa, prawda? Lepiej lub gorzej, ale jednak granice tego, co możemy nazwać muzyką, są jakoś tam wytyczone. I ja myślę, że niebezpieczeństwo naszych czasów obecnych jest takie, że też... jakby zatarły się trochę granice między profesjonalizmem a możliwością zaistnienia. I jeżeli mamy youtuberów albo jakieś inne możliwości, każdy może zaistnieć i może zaśpiewać coś potwornego w koszmarny sposób, ale zaistniał, ma tysiące lajków. I to w ogóle nie ma nic wspólnego ani...
Albo pani profesor więcej może komputerowo nagrać utwór, gdzie nie musi w ogóle umieć śpiewać, a dźwięk będzie tak profesjonalnie obrobiony, że będzie to brzmiało. Zresztą w internecie można znaleźć mnóstwo takich filmików pokazujących osobę w studio, która potwornie fałszuje, a w tutaj miejscu, gdzie jest montaż, słychać tak, jakby była co najmniej wielką gwiazdą. Zatem tutaj już mamy jeszcze dodatkowy problem, że nie zawsze w ogóle ten dźwięk jest dźwiękiem prawdziwym. Czasami jest wygenerowany całkowicie sztucznie albo puszczone z playbacku, tak, gdzie gwiazda na scenie po prostu udaje, że śpiewa.
Tak, to też problem jest... montażu dotyczy też największych wykonań, bo jednak prawdziwego artystę widzimy na żywo. Prawdziwego. Jego prawdziwy akustyczny dźwięk, jego dykcję, jego przekaz, jego mowę ciała, wszystko. Teatr dźwięku po prostu, prawda? I ten teatr dźwięku, który był ewidentnym teatrem dźwięku zaplanowanym na przykład w XVII wieku, XVI-XVII, no to jest w ogóle apogeum różnych tego typu i emocji, i praktyki, i cudów. Natomiast w tej chwili, od kiedy technika tak bardzo się rozwinęła, to po pierwsze też powstawały płyty niby śpiewaków, którzy nie wiadomo co mogą i nie daj Boże wyjdą później na żywo na scenę. To takie, tak. Natomiast to, że ktoś wyda z siebie jakiś dźwięk, zwielokrotni go jakimiś technikami, no i ma coś nowego, jeszcze do tego parę wulgaryzmów i jestem. Także to jest ogromne niebezpieczeństwo. Ja bym jednak, nie dlatego, żeby zmuszać naród do uczenia się, ale zachęcać, żeby próbować szukać tego, co wartościowe właśnie, sięgać do tych źródeł, żeby wtedy człowiek naprawdę może być eksplozja inspiracji. emocji. A jeżeli tak przydepczemy to wszystko i zgodzimy się na to, tak jak uczniowie moi chcieli, mieliśmy całą lekcję dyskusji. Ja dałam im się wypowiedzieć, ale nie zgodziłam się. I wreszcie uczeń powiedział, tak, pani ma rację, no bo tak, ale my tak uważamy. Więc to do niczego nie prowadzi oczywiście.
Chociaż nie ograniczałabym techniki tylko do tej współczesnej muzyki, bo ostatnio algorytmy, sztuczna inteligencja, opublikowano kilka takich eksperymentów, gdzie jakby uczono sztuczną inteligencję utworów chyba Mozarta, z tego co pamiętam. I potem wykonano taki eksperyment, żeby nie tylko zagrała, ale też dokończyła jego niedokończone utwory. I to wyszło bardzo imponująco. To były bardzo takie ciekawe fragmenty i też pytanie, jak taką sztukę interpretować, kiedy no gdzieś tam już poprzez rozwój technologiczny trochę tworzymy jakąś formę tej sztuki, nawet klasycznej, na nowo. Czy to jest w takim razie muzyka? I też kto jest autorem tego utworu? Czy Mozart? Czy już jednak ktoś inny?
No tak, dopóki to jest w jakiejś tam prawdzie ludzkiego wytworu, prawda, to jest jakieś tam zabezpieczenie, bo w końcu Mozart nie skończył rekwiem na przykład, prawda. Zdarzają się jakieś przypadki zakończenia Kunstderfuge Bacha i są, no jeżeli podejmuje się tego człowiek, to jest to w tych naszych wymiarach. Natomiast jako sztuczna inteligencja można to potraktować jako naukowe badanie, ale to już no, wychodzi z tego obszaru tej najwartościowszej sztuki. Po prostu można to obserwować, co jest możliwe, tylko do czego to też doprowadzi.
To dzieje się, jak się wydaje, w różnych obszarach sztuki, to o czym panie mówią, czyli... No nie chciałbym używać jakichś mocnych słów, takich jak degeneracja, ale może...
Może regresja lepiej.
Regres. Nie, bo do czego byłby to regres? Regres mógłby być powrotem do czegoś jednak zakotwiczonego w jakiejś tradycji, czy językach, czy kodach. Trochę podobne rzeczy obserwujemy dzisiaj w grafice. Na przykład pojawiła się taka technika jak inkografia, która może być alternatywą dla, powiedzmy, dawnych form, takich jak drzeworyt, pięcioryt, które choć miały wymiar w pewnym sensie masowy, bo artyści tworzyli nie pojedyncze egzemplarze, ale kilkadziesiąt, czy powiedzmy kilkaset, to inkografia jest, udaje sztukę sygnowaną przez autora, bo jest czym innym jak lepszą formą ksero, którą jedynie autor sygnuje. I takie sygnowane przez autorów ksera udają, oczywiście one też są w określonej ilości egzemplarzy, tak, które można oczywiście powielać. Dzisiaj tego jest mnóstwo. Można kupować Dalego, wielu innych współczesnych czy dwudziestowiecznych ważnych twórców. I sama sprzedaż, sama technika sprzedaży jest zorganizowana w taki sposób, że odbiorca, jeśli nie zna się na tym zupełnie, jest tylko konsumentem, chce mieć po prostu Dalego na ścianie, może się nie zorientować, że to jednak żaden Dali nie jest, tylko pewien pomysł na zarobienie pieniędzy. Mówimy też o rynku sztuki na przykład, prawda? Czy jakby kapitalizm, ekonomia, zasady sprzedaży, kupna zaczynają wypierać umiejętność oceny artystycznej tego, co się dzieje. Po prostu mamy katalogi, gdzie w danym okresie ten czy ów sprzedaje się lepiej, więc trzeba go sprzedać dzisiaj albo do końca miesiąca, a w przyszłym miesiącu będzie trzeba kupować innego, bo wzrośnie mu cena, tak? I generalnie nawet do sztuki wchodzi też jakieś myślenie ekonomiczne. No dzieje się dużo dziwnych, naprawdę dziwnych rzeczy.
I to wtedy dzielimy. Taka jest prawda, ale do piękna nie prowadzi.
I to właśnie moim celem właśnie było wywołanie tego tematu. Nie bez powodu tą technologię tutaj tak wrzuciłam wcześniej. Właśnie zastanawiam się, jak mówimy o tej prawdzie, na ile ta ewolucja sztuki, właśnie zwłaszcza ta, o której powiedział tutaj pan profesor przez chwilę, nie idzie właśnie w zgodzie z tym takim niestety dużym problemem, jaki mamy w internecie i w mediach, czyli z takim kreowaniem fałszywej rzeczywistości, tworzeniem różnego, a nawet może nie jednej rzeczywistości, tylko wielu różnych rzeczywistości i takie trochę kawałkowanie społeczeństwa, ale poszczególnych ludzi, a przecież ideą sztuki jest jednak łączenie, tak? Jednak tworzenie czegoś dobrego, większego, pozostawienie czegoś po sobie. Jednak ta antyczna sztuka, ona miała jednak albo wznosić ku górze poprzez jakiś symbolizm, albo jednak łączyć społeczności, tak? Tworzyć coś dla na przykład pokoleń kolejnych, albo poprzez architekturę, albo zapisać coś dla jako historię. I wydaje mi się, że to łączenie prawdy, no oczywiście to jest pewnie indywidualne, ale ja jednak będę uparcie stała na stanowisku, że to przeżycie autentyczne sztuki wymaga takiej realnej obecności, na przykład w muzeum, jeżeli chcemy obraz przejrzeć, albo jeżeli jesteśmy na koncercie, to jednak pewnie będę stała na takim stanowisku, że to przeżycie będzie nieco bardziej autentyczne. Nie ośmielę się powiedzieć prawdziwe, bo pandemia na przykład pokazała, że jednak przeżywanie takiej sztuki online też miało miejsce, kiedy byliśmy już tacy bardzo wygłodniali, ale jednak jest to w moim przekonaniu taki trochę zastępnik, zastępstwo.
Tak, ale tu dodam jeszcze, przepraszam, tak wchodzę w słowo, że na przykład koncerty online to były koncerty najczęściej na żywo. To jest też ważne, że nie tak, żeby dużo montaży tam zastosować.
Ale nawet jeżeli na żywo, to za szybą.
A za szybą,
to
tak.
Online powoduje, tak, że właśnie nie jesteśmy, ja oczywiście tak uważam, nie jesteśmy w stanie tego w pełni doświadczyć i też tak w pełni stanąć przed tym dziełem. Czasami może onieśmieleni, czasami właśnie może z pewnym niezrozumieniem, ale jednak w takim właśnie prawdziwym doświadczeniu. A kiedy to doświadczenie jest właśnie z pozycji takiej no, oddalonej, czy właśnie nierzeczywistej obecności, to tutaj wydaje mi się jest taka przestrzeń dla takiego fałszowania, czy zakrzywiania, o to jest chyba lepsze słowo, zakrzywiania odbioru.
Jeśli ja mogę tylko a propos tego, co pani doktor mówi, bo bardzo to do mnie oczywiście przemawia i mówi pani o tym, co bardzo pięknie opisał 100 lat temu pewnie już Walter Benjamin w swojej pracy Dzieło sztuki w dobie reprodukcji, gdzie właśnie stawia tezę o tym, że sytuacja reprodukcji masowej powoduje utratę przez dzieło jego aury, czyli właśnie tego autentycznego promieniowania. Ale jest na pewno coś w tym, bo gdy pani mówiła, wyobrażałem sobie różne spotkania ze sztuką w tak zwanym bezpośrednim i zapośredniczonym kontakcie, jest to coś innego. Ale wsadzę kij w mrowisko i powiem jednak, że jest rzeczą wspaniałą, że żyjemy w świecie kultury masowej, przez którą ja rozumiem nie tyle pomniejszanie czy umniejszanie kulturze, co wejście w kulturę tych rozmaitych narzędzi technicznych, które pozwoliły nam obcować ze sztuką w sposób już nie elitarny, gdzie sztuka była dostępna. No bo czym innym jest pójść na przykład w Toruniu do Muzeum Okręgowego, no a inny problem pojawia się w momencie, gdy ktoś nie ma zwyczajnie środków czy możliwości pojechać do Luwru, by zobaczyć Monę Lizę, notabene obraz, który jest kopią, ten, który jest wystawiany, ale myślą, że to oryginał. Więc zwyczajnie często nie ma takich możliwości, by obcować ze sztuką w sposób bezpośredni, natomiast kultura masowa dała nam tę możliwość. Jak sobie radzono wieki temu z sytuacją, w której zainteresowany kulturą i sztuką człowiek nie mógł obcować z nią w sposób bezpośredni? Pojawił się taki gatunek literacki, który nazywa się ekfrazą. Ekfraza pojawiła się jako pewien pomysł na to, jak, i tutaj znów wracamy do tego problemu korespondencji sztuk, jak środkami literackimi opisać rzeźbę albo obraz. Ta pierwotna intencja ekfraz miała służyć temu, by dać wierny opis dzieła sztuki komuś, kto nie mógł po prostu go widzieć. To jest bardzo ciekawy problem też, ale związany z światem sztuki.
Mhm. Ja pozwolę sobie ten kij w mrowisko na razie zostawić w tym mrowisku i oddamy też, bo już telefony zaczynają nam dzwonić w studiu, więc też do tej dyskusji pasjonującej zaprosimy naszych słuchaczy, żeby się włączyli, żeby uzupełnili czy ubogacili, może tak lepiej powiedzieć, to, o czym nasi goście tutaj mówią. Poszukujemy wspólnie prawdy i piękna poprzez sztukę między innymi. Dzisiaj o tym mówimy. Naszymi gośćmi są pani profesor Agata Sapieha, pani doktor Klaudia Rosińska i pan profesor Michał Januszkiewicz. Numery telefonów są niezmienne. 56 655 23 55 północna część naszej ojczyzny do Łodzi włącznie. 56 655 23 56 część południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery telefonu dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Pani profesor tak na mnie patrzy wzrokiem.
Nie, czekamy na wypowiedzi. Tutaj te kije w mrowisko były bez przerwy wkładane, chciałem się jeszcze, ale rozumiem, że są telefony, tak?
Są telefony, chwilka muzyki, może takiej troszeczkę innej i wracamy. prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Robert z Poznania.
Witamy, panie Robercie.
Ja uważam, że po tych długich wywodach naukowych, wprowadzających, może to było mówione, ale ja uważam, że muzyka powinna kształtować pewne dobre postawy. Naprawiać coś, leczyć, opisywać, towarzyszyć czemuś. Bo dzisiejsza nowoczesna sztuka, jak zaistniała, najczęściej to demoralizuje ludzi. I nie wiem, czy dziurawe w spodnie, tak samo jak nowoczesną muzykę, można nazwać jakąś sztuką. To jest po prostu pokazanie swoich frustracji i nic więcej. Najczęściej to demoralizuje, stwarza zły model do powtarzania, od powielania i także powinniśmy troszeczkę uważać, gdzie my zdążamy, ponieważ nie wszystko, co się pojawi, jest sztuką i nie jest muzyką. Po prostu muzyka powinna jednak kształtować pewne dobre postawy, dobre przykłady pokazywać. Także trzeba stworzyć pewien model, który będziemy jednak promować nawet wbrew dzisiejszym pomysłom młodzieży lub innych ludzi, którzy najczęściej chcą zepsuć, zdemoralizować sztukę ludzi, ich pogląd, moralność, wzorce i pewne takie dobre obyczaje. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Robercie, szczęść Boże. Pani profesor się
Ja myślę, że zgłasza. Chyba podziękujemy panu Robertowi za to, że poparł nasze idee, dlatego że my nie popieramy tutaj promowania byle czego, natomiast dostrzegamy też potrzeby wypowiedzi młodzieży na przykład i naszym zadaniem jest pomóc młodzieży kształtować poszukiwanie tej drogi do prawdy i znalezienia piękna. Natomiast nie możemy zanegować też sytuacji, która jest, prawda? Bo my musimy pomóc młodzieży odnaleźć się, ale też musimy próbować zrozumieć tę potrzebę takiej czy innej wypowiedzi, nie akceptując wulgaryzmów, nie akceptując tego brzydoty i jako sztukę oczywiście, ale dziękujemy, że generalnie, mimo to, że tak jakby pan troszkę w kontrze się odezwał, ale raczej poparł pan to, o czym mówimy, bo chyba rozumiemy podobnie te nasze poszukiwania.
Tak, ja też na pewno zgodzę się z panem, że rzeczywiście niepokojące są to symptomy. Pewnie nie użyłabym jednak tak radykalnych słów jak słuchacz, ale z drugiej strony na pewno nie zgodzę się z tym wnioskiem, że powinniśmy narzucić kanon, bo to wywołałoby dokładnie odwrotną reakcję. Nie mówiąc już o tym, że sztuka, tak jak tutaj wspominaliśmy, jednak powinna łączyć. Jeżeli chcemy, żeby nas łączyła, nas z naszymi wnukami, z naszymi dziećmi, z sąsiadami, to jednak powinniśmy właśnie poprzez ewolucję, czy kształtowanie takie systematyczne tych gustów, czy sposobu odbioru, dążyć do tego, a nie narzucać albo od razu nazywać coś takimi bardzo radykalnymi sformułowaniami, chociaż ja zgadzam się z tym, że część z tej współczesnej, jednak użyję słowa muzyki albo no formy twórczości artystycznej, jest no dla mnie nieakceptowalna i nie do zniesienia zwyczajnie, ale dla mnie, czy dla państwa. Natomiast no dla części ludzi, którzy współczesnie z nami przebywają i żyją, jest dopuszczalna i stąd pewnie powinniśmy zadać sobie jakiś trud poznania tego, co oni w niej widzą i spróbowania gdzieś tam w takiej drodze pokojowej jednak z nimi rozmawiać na temat tego, a nie od razu twierdzić, że nie wiem, mają zły gust albo w ogóle nie słuchają muzyki, tylko jakichś dziwnych utworów, bo pewnie to ich zrazi i nie spowoduje, że ich przekonamy do naszych racji, tylko wręcz przeciwnie, zniechęcimy.
Ja tutaj też popieram to spojrzenie jako i nauczyciel, i właśnie młodzieży starszej i młodszej, studenckiej, ale też jako mama, bo żeby poprowadzić dzieci, no to trzeba porozumieć się i umieć wysłuchać. I to jest właśnie a propos słuchać tej muzyce, ale też wysłuchać tej duszy poszukującej, żeby pomóc odnaleźć drogę, pomóc szukać piękna z wytrwałością. To jest bardzo trudne i wiem, co mówię.
Ja tak krótko i bardzo ogólnie odniósłbym się do tego, o czym mówił nasz słuchacz. Na pewno trudno jest mi zgodzić się z takim pomysłem na jakiś normatywny model ustanawiania tego, co sztuka powinna, czego nie powinna, bo przede wszystkim kto miałby taki model ustawić i w jaki sposób? Czy władza, czy jakaś partia, czy jakiś system edukacji miałby zbudować od razu z góry jakieś odmiany wykluczenia i wkluczania czegoś, co właściwe, wykluczania czegoś, co niewłaściwe. Jest to po prostu niewykonalne, jest to niebezpieczne i to nie jest chyba właściwa droga. Jeśli spojrzymy na dzieje sztuki, bo tutaj koncentrujemy się przede wszystkim na muzyce, ale przecież sztuka to także literatura, malarstwo, film. No film jest najmłodszą ze sztuk, więc pomijmy go w tej chwili. Architektura. No to jeśli sięgniemy do choćby sztuki klasycznej, do której tak chętnie się odwołujemy jako tej wzorcowej, normatywnej, to ja pozwolę sobie odnieść się tylko do jednego egzemplum bez teoretyzowania tego. Zgodzimy się z pewnością, że jednym z arcydzieł literatury klasycznej jest Antygona Sofoklesa. No ale jeśli przyjrzymy się temu, jaki model rodziny Antygona prezentuje, począwszy od tego, że no akurat nie aktywny w Antygonie, ale związany z rodziną. Edyp zabija swojego ojca, żeni się ze swoją matką. Model rodziny, w którym który oparty jest zatem na kazirodztwie, a potem na rozmaitych innych patologiach, otrzymuje wyraz artystyczny w dziele, które należy bez wątpienia do klasyki. Jeśli spojrzymy na malarstwo i jego rozmaite formy, także chrześcijańskie, ujrzymy tam całe obszary okrucieństwa, momentów trudnych, przedstawień przerażających. Więc to nie jest po prostu tak, że istnieje jakiś jeden określony model w sztuce, który winien być promowany i ustanawiany jako jedynie słuszny. To, co w historii sztuki interpretowano jako na przykład demoralizujące, ma wymiar historyczny. No przecież znów musielibyśmy sięgnąć do choćby romantyzmu i tak zwanych książek zbójeckich, by odwołać się do cytatu z Mickiewicza i czwartej części Dziadów, do książek, które psują. To jest cała długa historia obcowania ze sztuką, która budzi rozmaite kontrowersje i pokazuje różne drogi do piękna, bo to, o czym wspominałem w części telewizyjnej, piękno nie jest po prostu ucieczką przed brzydotą, bo jak pokazuje to, przepraszam, że to znów powtórzę, Arystoteles, nawet okrucieństwa, czy najbardziej drastyczne, trudne przypadki czy zdarzenia ujęte w język mimetyczny czy artystyczny uchodzić mogą za piękne, bo istnieje różnica pomiędzy doświadczaniem okrucieństwa w świecie realnym w sposób bezpośredni, a przedstawieniem go w sztuce, gdy otrzymuje wymiar artystyczny. Więc nawet Arystoteles te kwestie już podkreślał.
Ja bym tutaj jeszcze do Arystotelesa dodała, bo tak właśnie przyszło mi na myśl, że Arystoteles mówi o tych trzech, o prawdzie, dobru i pięknu. I współcześnie ja akurat zajmuję się pewnie prawdą najczęściej, bo zajmuję się analizą dezinformacji. I mam takie przeświadczenie, że prawda została już zaatakowana dawno temu i atak naprawdę trwa nadal w mediach, w internecie. Dobro jest teraz przedstawiane na tak różne sposoby, że tak naprawdę dzieli się ludzi właśnie pod względem tym, kto jest dobry, kto jest niedobry, co jest dobre dla kogo i dlaczego to ma równoznaczne być z tym, że dla tej drugiej części czy drugiej strony nie jest dobre. I tak naprawdę tylko to piękno jeszcze współcześnie ma szansę nas połączyć. Ma szansę jakby dać nam takie poczucie wspólnoty, ale tylko jeśli właśnie zachowamy to, o czym tutaj powiedział pan profesor, że to postrzeganie może być różne, tak? Że tak naprawdę nie możemy każdemu kazać interpretować, czy czuć sztukę, czuć dzieło tak samo, jak my czujemy, bo w rzeczywistości to będzie no takie nie tylko nieuczciwe, ale właśnie nierzeczywiste, tak? Bo każdy jednak czuje to, co czuję i będzie przeżywał to dzieło, to, o czym mówiliśmy na samym początku, być może zbyt skomplikowanym językiem, ale przeżywa to dzieło po swojemu i jeżeli zachowamy tą otwartość na te jego przeżycia i jeżeli zachowamy tą otwartość na próbę zrozumienia tego młodego pokolenia, nawiązując do telefonu naszego słuchacza, to być może dowiemy się czegoś ważnego. Być może dzięki temu będziemy mieli szansę właśnie na zbudowanie jakiegoś pomostu właśnie poprzez wspólne poszukiwanie piękna. Bo skoro we współczesnym świecie tak wiele nas dzieli, mamy tak dużo tych wszystkich grupek, podziałów, konfliktów, no to właśnie wydaje mi się, że jeżeli możemy na coś liczyć, to właśnie na sztukę, że ona gdzieś tam będzie pomagała nam budować te mosty w tym jakże skomplikowanym świecie.
Tak, i tutaj chciałabym się odnieść, fantastyczne, przepraszam, nie oceniam, tylko bardzo dziękuję, bo to bardzo ważne, ale też i dzieło samo, i postrzeganie dzieła może przechodzić metamorfozy w całej swojej historii i chciałabym taki kolejny kij w mrowisko, sarabanda, piękny taniec, to był kiedyś, na początku to był taniec ulicznicz, zakazany po prostu w salonach i przeszedł to ten sam utwór, ten sam gatunek jakby, prawda, taniec, przeszedł metamorfozę. Wiele tańców i muzyki ludowej wchodziło na salony, bo urzekało arystokrację. I tutaj też sarabandę jest jednym z najbardziej wysublimowanych, wspaniałych filozoficznych dzieł i jakże religijnych. Także i my przechodzimy metamorfozę, bo możemy być otwarci, jednakże zachowując umiar w absorbowaniu tego, co nas atakuje, prawda?
Dziękuję. I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam
ojca Grzegorza. Witam wspaniałej gości. Zacznę od pani doktor, zacznę od pana profesora. I powiem witajcie, moi kochani. Chciałbym powiedzieć, żeby słuchać muzyki. To też jest sztuka, to jest piękno. Ja myślę tutaj o muzyce operowej, barokowej, o muzyce operetkowej. Mówię tak, dlatego że zmarł niedawno mistrz operetki, który przedstawiał, zresztą był to dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi. Myślę tutaj o panu Kazimierzu Kowalskim. On umiał zawsze, co niedzielę, w programie swoim nocnym, zawsze nas uczył słuchać muzyki. Często mówił o muzyce, mówił, że trzeba tego słuchać. Nauczył mnie słuchać muzyki operowej, operetkowej. I pan lekarz Łukasz, Lech Łukasz też, który zawsze jest operetka w naszym domu. Jest ta audycja nadawana w Radiu Maryja o godzinie 14:20. Też umiecie to przedstawiać. I dziękuję za ciekawy temat, który państwo poruszyli. A pani profesor, dziękuję bo zaproponowała na początku wspaniałą arię. Też wsłuchałem się to w całości i ja taką muzykę bardzo lubię i powiem, że trzeba umieć słuchać. Ale powiem też, że mam przyjaciółkę, która jest malarką, która maluje. Często z Krakowa do Błyska przyjeżdża, sprzedaje te obrazy. Ale to też jest piękno i to też jest sztuka. A jeśli chodzi o muzykę, to tak jak mówię, Radio Maria, wspaniałą muzykę nadajecie. Ale pani profesor też wiem, że kocha taką muzykę, tak jak ja. I zobaczymy, co będą mówili na ten temat inni słuchacze.
Dziękujemy bardzo.
Jezus Chrystus i Maria,
zawsze teraz i zawsze. Pan Mariusz, jak chyba gdzieś tam między wierszami zdołałem usłyszeć. Bardzo dziękujemy, panie Mariuszu.
Bardzo dziękujemy za wspólne odbieranie i przeżywanie piękna muzyki razem z nami. Bardzo to jest balsam dla wszystkich, którzy kochają muzykę, chcą odbierać sztukę. Bardzo dziękujemy.
Ja jeszcze dodam, że tutaj, panie Mariuszu, ja też jestem ogromną tutaj fanką opery i kocham tą formę sztuki, także podzielam tą pana fascynację i też bardzo dziękuję za ten ważny głos, że właśnie też poprzez audycje radiowe ten gust muzyczny można kształtować.
Tak, i przez operę, i przez operatkę, i opera od najwcześniejszych swoich, 16 na 17 wiek, zawsze była fascynująca i słowo z muzyką, z gestem, z tańcem, wszystkie właśnie korespondencja wszelkich przekazów sztuki.
Ja jeszcze dodam tylko, co mnie bardzo ujęło, pan Mariusz powiedział, że pan Kazimierz Kowalski uczył nas słuchać muzyki.
Tak.
Jakie to jest ważne, prawda, żeby nauczyć kogoś no, czegoś bardzo ważnego. No, słuchanie muzyki to jest no, pewna sztuka, o sztuce mówimy dzisiaj, ale nie posiądziemy jej, albo posiądziemy, nie wiem jak państwo uważają, sami, tak sami z siebie.
Mówimy o sztuce słuchania, uczenia się muzyki. Przypomniały mi się takie wydarzenia z mojej młodości wczesnej, gdy przed lekcjami, które zaczynałem gdzieś tam koło 13 godziny, wszedłem już na 10, parę godzin wcześniej do mojego kolegi z klasy, który puszczał mi płyty swoich rodziców. I to było nie tyle słuchanie płyty, tak, tylko zatrzymywanie się w jakichś określonych momentach. Kolega zwracał mi uwagę na... I tutaj mówię o muzyce rockowej, tak, art rockowej, żeby też troszeczkę ten akcent przełożyć z muzyki klasycznej. Uczyłem się właśnie tego, o czym pani profesor mówiła wcześniej, tego momentu wysłyszenia jakiejś relacji między dźwiękami, momentami przejściowymi i próbowaliśmy interpretować te wszystkie momenty i sytuacje, więc to nie było właśnie takie bierne słuchanie. Każde spotkanie z moim kolegą, każde spotkanie z radością szedłem, bo wiedziałem, że coś nowego się znów wydarzy, a ja się czegoś nauczę i coś przeżyję.
Uczymy się słuchając reagować, prawda? Odczuwać. Jeśli ktoś jest w stanie, to na pewno się nauczy.
A ja jeszcze tutaj dodam z punktu widzenia troszkę psychologicznego. Nie wiem, czy wiecie państwo, albo czy zdajecie sobie sprawę, że im częściej słuchamy jakiegoś utworu, tym bardziej go lubimy. I to jest chyba dość istotna wskazówka pod kątem takiego właśnie kształtowania preferencji muzycznych, bo rzeczywiście tak działa nasza psychika, że sympatyzuje z tym, co zna. A więc im szybciej pozwolimy jej poznać różne dzieła, tym większa szansa, że te dzieła będą nam się podobać, ale tu widzę pan profesor.
Pani doktor, ja tylko żartem powiem. Drodzy państwo, to nie zawsze działa. Spróbujcie państwo sobie do smartfonów założyć jako dźwięk telefonu swoją ulubioną piosenkę i gwarantuję Państwu, że po kilku miesiącach będziecie Państwo tej piosenki mieli dość.
Ale bo tu działa,
utworu muzycznego.
Ale tak, tu działa inny mechanizm, bo tutaj już jakby jest narzucony kontekst, jak na przykład nam dzwoni, tak samo jest z budzikiem, jak nam dzwoni budzik i gdzieś tam generuje trochę nieprzyjemnych emocji, bo nie chcemy wstawać, to też nie lubimy ten dźwięk. Ja raczej mówię o takim słuchaniu regularnym, bez tych dodatkowych, nie do końca przyjemnych bodźców.
Tutaj wtedy poprę, bo pamiętam spotkania w czasach licealnych z moją przyjaciółką. Po szkole wracałyśmy do mnie, do domu, słuchałyśmy na okrągło koncertu bemol Czajkowskiego. To nam się nigdy nie znudziło. I Ewy Demarczyk, i Czajkowski, i naprawdę lubiłyśmy coraz bardziej. Ale na szczęście smartfonów jeszcze nie było.
Dziękuję. Tak, tak. To mój żart w żaden sposób nie dekonstruował tego, co panie przed chwilą powiedziały. Ja sam uwielbiam słuchać na okrągło. Mam takie momenty, że nie mogę się oderwać i dni, tygodnie mijają, a ja wciąż w tej samej płycie albo utworzę.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego. Serdecznie witam Państwa, profesorów i doktorów w studio. I chciałam powiedzieć, zacząć, bo mało jest czasu. Tak cudowna dyskusja, że wróciłam do lat młodości, kiedy mogłam, miałam znajomych, z którymi mogłam właśnie o literaturze, o muzyce porozmawiać. W tej chwili już tak nie ma. Nie wiem, ludzie żyją w pośpiechu, w tym zamęcie. Tu Państwo mówili o tym, jak, że ta muzyka współczesna wyraża ten zamęt. I ja niestety cieszę się, że Państwo też poruszyli ten temat, chociaż ja o czym innym chciałam, ale to powiem, że słucham czasami, bo ja kocham radio. Jak włączam, i to przecież nie wiem, kto to zamawia w jakichś takich stacjach. Przecież to ani to nie ma melodii, ani słów. I ktoś to zamawia i lansuje. No ale jeżeli ludzie się cali ciała sobie, prawda, rysują jakieś wzory, czyli niszczą to ciało i jakby siebie nie szanują, nie, może tak przesadzam, to co dziwnego, że muzyka również wyraża ten niepokój i zamęt, ale to nie jest muzyka i to lansowanie tego to tylko psuje klimat. No ale to jest jedno. Natomiast chciałam od czego innego zacząć. Ja jeszcze raz dziękuję i chciałabym, żeby to była cykliczna audycja. Tak jak pana Polakiewicza dla rodziców i wychowawców, coś raz na tydzień, po prostu błagam. Niech to będzie, że państwo się spotykają i mówią nam o tej literaturze, o muzyce. Ja tak zagłębiłam się w to, że mam tyle refleksji, ale muszę wybrać. To zacznę od tego, że jako młoda osoba strasznie przeżyłam to, co powiedział Roger Kajua, taki krytyk, który teraz ja nie słyszę o nim, ale w młodości słyszałam. Roger Kajua powiedział o sądzie Ozyrysa. Mówi, że poeta, który na sądzie Ozyrysa tłumaczy się z tego, jak pisał, dla kogo pisał i w ogóle jak on to przedstawiał. I on powiedział tak, tłumacząc się przed sądem Ozyrysa, ja pisałem tak, żeby człowiek, który czyta, powiedział, oj, przecież ja to czułem, tylko nie umiałem tego wyrazić. A to dlatego mówię, że to dotyczy nie tylko literatury, ale także muzyki, że to piękno, które czujemy, to Państwo chyba w pierwszej części mówi, to się czuje po prostu, że coś jest pięknego i do człowieka to dociera. No ale to jest taka ogólna uwaga na temat, prawda, no na temat tego, tej filozofii twórczości, że musi się tak być w zgodzie ze sobą i także mieć coś do powiedzenia. I to dotyczy i współczesności, i czasów dawnych. Natomiast ja jeszcze co do utworów, bo ja w tyle tych refleksji. Chodzi o to, że człowiek pojmuje utwór, przynajmniej ja. Na przykład kocham symfonię Jowiszową Mozarta. A dlaczego? Bo tam wyraża on ja sobie kojarzę to z moim życiem, z kolejnymi etapami, z wchodzeniem wchodzeniem w dorosłość, z miłością, przepraszam bardzo, ale to na Saskiej Kępie tutaj coś się dzieje. I w każdym razie człowiek, tak, ja przynajmniej czuję muzykę, więc nie wiem, ja nie według mnie nie trzeba się uczyć specjalnie. Trzeba, przede wszystkim powinny być chóry w podstawówce, tak jak ja miałam chóry jeszcze, bo dzieci muszą także te dźwięki poznawać i patrzeć na te harmonie, żeby uczyć się tego śpiewu, a potem może nawet wyżej, też chóry są świetne i po prostu trzeba edukować, a u nas nie ma tego na etapie podstawówki i w ogóle zaniedbaliśmy to. Natomiast jeszcze jedną rzecz, przepraszam, bo strasznie długo już mówię. Chcę powiedzieć, że państwo tutaj spotykali się w takim pięknym gronie. Pani profesor muzyka, pan literatura, pani media. A ja przypomniało mi się, że do państwa wszystkich to chcę dedykować przypomnienie Jana Krzysztofa Rolanda, który dostał przecież Nagrodę Nobla, w pewnym sensie także za tego Jana Krzysztofa. Romeo Roland był przecież na Sorbonie, był muzykiem i przecież na Sorbonie był profesorem muzykologii, a jednocześnie pisał. I właśnie ten Jan Krzysztof jest powieścią muzyczną. I to jest dla mnie coś pięknego, tylko to jest bardzo długie. W dzisiejszych czasach tak ludzie nie czytają takich długich rzeczy, no ale to była laureat Nagrody Nobla jednocześnie, nie tylko muzykolog. I ten Jan Krzysztof to jest od urodzenia do śmierci. Pokazanie w formie symfonii, bo kochał Beethovena, przecież Romeo Roland, i w formie symfonii to życie człowieka. I ten koniec, taki koniec, kiedy on mówi, jeszcze odrodzimy się do różnych czynów wielkich, kiedy umiera i widzi świętego Krzysztofa, który dźwiga na ramionach małego Chrystusa. I ja po prostu jestem tak zachwycona tym, że Romeo Roland potrafił, i będąc właśnie, znając muzykę, potrafił stworzyć powieść, której całe życie człowieka jest oparte na konstrukcji symfonii. Dziewiątej tak mniej więcej chyba. I po prostu to jest coś pięknego i ja dedykuję to moje chaotyczne wypowiedź pani profesor i panu literaturoznawcy, bo to łączy. I powtarzam, ja błagam o jakąś cykliczność tych spotkań, bo w dzisiejszych czasach zamętu, niepokojów, wszelkiego typu, taka dyskusja, tak jakbym się z państwem znalazła tam wewnątrz tego, nie wiem, studia i przeżywała to wszystko z wami. I bardzo serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem i wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy Pani Mario, z Panem Bogiem.
Ja chciałbym Pani Marii w sposób szczególny w imieniu nas wszystkich podziękować za ten głos i mieliśmy chyba wszyscy taką koincydencję myśli, że Pani Maria powinna być z nami tutaj w studiu jako jedna z osób prowadzących tę audycję. Poruszyła Pani tak wiele różnych wątków od osobistych przez pokazanie swojego doświadczenia sztuki i mówiła, i muzyka, i literatura, i sposób, w jaki pokazuje Pani, że przeżycie estetyczne zbudowane jest z jednej strony na pewnej ugruntowanej wiedzy dotyczącej sztuki, a z drugiej strony, że ta wiedza nie jest zredukowana tylko do takiego obiektywnego, neutralnego oglądu dzieła, lecz swą wartość uzyskuje dopiero w momencie, gdy człowiek sam siebie rozumie coraz głębiej i na nowo w obliczu tekstów. Kiedyś Paulo Ricoeur tak ładnie powiedział, że człowiek rozumie siebie zawsze w obliczu tekstów. Można to interpretować szeroko, w kontekście kultury, w kontekście sztuki, dzieł sztuki, które prowadzić mogą nas nierzadko do nawet konwersji, pewnej radykalnej przemiany, jakiejś metanoi. Czy pozwalają nam, tak jak pani rozpoczęła swoją wypowiedź, zrozumieć to, co nie do końca było dla nas przejrzyste. Nawet dzieło sztuki pozwala odkryć to, co w nas drzemało, było nie do końca wysłowione, czy przez nas uchwycone, i nagle okazuje się, że w spotkaniu tego, kto czyta, czy słucha, czy jest po prostu odbiorcą wszelakiej sztuki, dochodzi do szczególnego momentu samorozpoznania siebie na nowo. To coś niesamowitego. Bardzo pani Mario, dziękujemy za pani głos.
Bardzo dołączam się, już w zasadzie tak pięknie pan profesor wyraził nasze myśli, ale też dane mi było słyszeć, jak pani Maria śpiewa psalmy, i daj Boże. I tak myślę o tych chórach, pani Mario, jeśli dałoby się połączyć siły, żeby zawalczyć o te chóry, to jest ogromna bolączka w szkole, tu gdzie pracuję. No, jest to bardzo trudne, żeby zespół zaśpiewał, nawet wokalny, żeby zbudować chór. Próbujemy, ale młodzież też jest jakoś chyba przestraszona. Z jednej strony uczennica mówi na przykład, no ja śpiewałam w chórku kościelnym, tak, i zaraz przestaje mówić, bo już się wstydzi, że w kościele śpiewała. No to są czasy, wiemy, że są trudne, a wiadomo, że muzyka sakralna i te psalmy Gomułki, o których pani tak lubi mówić, i wcale się nie dziwię, bo to jest jeden z najpiękniejszych repertuarów właśnie Gomułka, Kochanowski, prawda? A w zasadzie są to psalmy, więc jest to źródło. A młodzież nie chce, boi się, no i znowu boi się, bo nie zna. Więc jeżeli będzie taka możliwość, to poproszę panią, pani Mario, o wsparcie w działaniach, żeby te chóry jakoś może reaktywować po tylu latach. Ale bardzo dziękuję za pani głos, no jest pani erudytą. Nie lubię być erudytką, bo to mi tak nieładnie, ale erudytą rzeczywiście. Jest pani wzorem dla nas. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Z tej strony Mateusz z Kłodzka. Witam. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem. Słucham z ogromną uwagą państwa przemyśleń dotyczących muzyki. Tak się składa, że ja się zajmuję nią także zawodowo, jako dziennikarz, i bardzo mocno popieram ten głos pani Marii z Warszawy o edukacji. Mam wrażenie natomiast, że niestety w państwa głosach czasami właśnie ten brak wychodzi. Dlaczego? Otóż państwa refleksja dotycząca muzyki popularnej, choć skądinąd mi bliska bardzo, dlatego że no przecież oczywiście, że utyskujemy na tą cholerną hałaśliwość, prawda, muzyki, która otacza nas we wszelkiego rodzaju sklepach i tak dalej, muzyki, którą, jak państwo uogólnili, słucha młode pokolenie. W istocie nie jest tak jednoznaczna. Państwo wrzucili rap, techno i wszystkie inne gatunki do jednego worka, potępiając je w czambuł. A tymczasem przecież muzyka współczesna, klasyczna, tworzona dzisiaj przez kompozytorów, prezentowana na festiwalach w rodzaju Warszawskiej Jesieni czy Sacrum Profanum, jak najbardziej inkorporuje zdobycze tej muzyki popularnej, jak państwo mówią. Ta muzyka istnieje, ta muzyka jest ważna. Oczywiście, że w niej jest całe morze rzeczy prymitywnych i beznadziejnych, ale to nie powinno nas skłaniać do takiej refleksji, aby całą ją w czambuł potępić. Zwracam choćby uwagę na to, że utwory nieistniejącego dzisiaj zespołu Syny, który jak najbardziej był zespołem hip-hopowym, były omawiane podczas sympozjów na Akademii Muzycznej w Krakowie. To oznacza, że to też reprezentuje pewien poziom. Pani doktor zwróciła uwagę, mówiąc o tym, że muzyka popularna, której słucha dziś młodzież, jest przepełniona przekazem negatywnym. I jakoś tak jest, że te nasze dzisiejsze czasy właśnie skłaniają do tego, aby tworzyć takie, no powiedzmy właśnie negatywne treści. A tymczasem, przepraszam bardzo, od najdawniejszych czasów w historii, w dziejach muzyki, gdy jeszcze muzyka popularna w tym wydaniu masowym, którym jest dzisiaj, nie istniała, jak najbardziej negatywny przekaz emocjonalny istniał. Dlaczego? On zawsze był w muzyce odbiciem czasów i niepokojów. Gdy rozpadał się system skal modalnych, niezwykle silne emocje negatywne przebijały się w twórczości na przykład Gesualda da Venozy. Niepokój końca XIX wieku odbija się w twórczości Malera. Co więcej, i przekaz negatywny i pozytywny współistniał choćby z tym jednym twórcy, prawda? Ponieważ Maler z jednej strony pisał Kindertotenlieder, ale z drugiej strony jako dyrygent dyrygował Zemstą nietoperza w Wiedniu. W związku z czym trudno mówić o tym, aby dzisiejsza muzyka popularna jakoś tak mocno epatowała negatywnymi emocjami bardziej niż to było wcześniej. Tak zawsze było po prostu. Natomiast w tej muzyce popularnej oczywiście, że obok negatywnego przekazu wulgarnego hip-hopu mamy także całkowicie pozytywny i w tej pozytywności bezmyślny na przykład K-pop, prawda, który dziś jest najpopularniejszym gatunkiem pośród młodzieży. Aż się dziwię, że państwo takiego gatunku nie przywołali. I ostatnią rzecz, którą chciałbym powiedzieć, żeby już nie przedłużać. Państwo mówią o tym, że ktoś może dzisiaj w mediach społecznościowych zamieścić jakiś filmik, prawda, trochę tam pofałszować i lajki będą się sypać. No życzę powodzenia zamieścić dzisiaj na YouTubie jakiś filmik, na którym się fałszuje i uzyskać w ten sposób wiele polubień. Konkurencja jest gigantyczna. Umasowienie tych mediów społecznościowych sprawiło, że jeżeli chcemy zdobyć w nich popularność, produkując muzykę, nawet jeśli to jest muzyka popularna, trzeba ją zaprezentować w jak najlepszej, jak najbardziej oryginalnej postaci. Muzycy narzekają, że prezentując swoją sztukę, nawet na najwyższym poziomie, nie są w stanie się przebić po prostu. I to nie przez tych, którzy fałszują, tylko przez tych, którzy po prostu wiedzą, jak się przebijać. Tyle z mojej strony. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy panu. Bardzo proszę, nasze gości.
Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy za ten komentarz. Ja się odniosę do tego, co pan powiedział na temat tego, co ja powiedziałam, bo tu się wkradła poważna dezinformacja. Otóż ja nie powiedziałam, że jakby jest to zarzutem, że młodzież słucha takiej, a nie innej muzyki, tylko stwierdziłam, że po prostu tak właśnie jest, że jest to jakiś wyraz buntu i my po prostu powinniśmy się nad tym pochylić. Dlaczego akurat jakby w tym momencie taki rodzaj muzyki? Ja nie wymieniłam K-popu, aczkolwiek tutaj należy oddać rzeczywiście sprawiedliwość temu twierdzeniu, że ta muzyka jest obecnie najpopularniejsza i przedstawia no, taki styl bardzo wątpliwy. Natomiast jednak chciałabym wyjaśnić pewną rzecz. Ja, przynajmniej z perspektywy medioznawczej, staram się pokazać rzeczywistość taką, jaka ona jest i nie zabieram tutaj stanowiska estetycznego, bo zwyczajnie nie te kompetencje posiadam. Pana wiedza muzyczna, pana wiedza teoretyczna w tym aspekcie zdecydowanie upoważnia pana do takich osądów i takich wniosków. Natomiast sama taka generalizacja o tej muzyce popularnej w moim przekonaniu jest delikatnie nadinterpretacją tego, co ja personalnie powiedziałam, bo miałam na myśli zwyczajnie to, że jest to dla nas sygnał, dla nas jako społeczeństwa, dla nas jako naukowców, dla nas jako badaczy, aby zastanowić się nad tym, co to wyraża, a nie narzucać młodzieży, czy też właśnie w jakiś sposób odgórny decydować, czy to jest wartościowe, czy niewartościowe. Więc ja raczej zachęcałam, miałam na celu zachęcić nas do jakiejś takiej refleksji, skąd bierze się ta potrzeba, a nie twierdzenia takiego protekcjonalnego, że to jest zła muzyka popularna, albo że przedstawia jakieś niewłaściwe wartości. Nie jest to moją rolą zdecydowanie. Tak,
tak, tutaj mogę dodać jeszcze, podnieśliśmy zagadnienie bardzo ważne, że nie potępiamy, jak pan powiedział, w czambu tej całej twórczości młodzieżowej, której nie akceptujemy na przykład ze względów estetycznych, natomiast mamy za zadanie jakby nawiązać kontakt, żeby rozpoznać, żeby pomóc, poszukiwać drogi do odnalezienia tej harmonii piękna. Oczywiście tak, przykład z Gesualdo, z Malerem, jak najbardziej ma pan ogromną wiedzę i gratuluję. Natomiast nie jestem do końca przekonana, że pan dobrze, że pan właściwie zrozumiał nasze przesłanie. Być może coś powiedzieliśmy niezbyt jasno, ale właśnie teraz prostujemy chyba.
Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy. Bardzo ważny głos, to co pan zaprezentował, to głos bardzo merytoryczny, ciekawy i powinien być pan jednym z uczestników naszego spotkania po prostu tutaj w studiu. Natomiast szkoda, że taka trochę się wkradła dezinterpretacja tego, co mówimy. My oczywiście reprezentujemy bardzo różne stanowiska. Ja na przykład jest jak najbliżej do muzyki, której nawet ani razu nie nazwałem popularną, bo uważam, że byłoby to krzywdzące wobec muzyki o wielu różnych wymiarach, na którą składa się szeroko pojęty i rock, i jazz, i blues, rhythm blues, i najnowsze formy też hip-hopu i także te zjawiska, których byśmy nie wymienili, bo po prostu nawet na to nie było czasu. Nie powinniśmy czynić podziałów między muzyką, natomiast to, co nas niepokoi, to te aspekty muzyki, które odnajdziemy w każdym z jej wydań, które po prostu z punktu widzenia artystycznego, a nie ideowego, ideologicznego czy politycznego są kontrowersyjne. Tak? Czyli jakby poziom artystyczny jest tym, co wyznacza przestrzeń naszej aprobaty. A jaki to styl w muzyce, to już naprawdę nie jest istotne. Słuchajmy wszelkiej muzyki. Nawet jeśli i kłócimy się o nią także. Mamy tutaj w studiu, nie podzielamy swoich niektórych preferencji, czy także między sobą dyskutujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy. Pani profesor, jeszcze raz.
Tak, no w tym zachęceniu, jeszcze w tej zachęcie chciałam się dołączyć, żebyśmy, wracając do tematu dzisiejszych rozmów, rozważań, żebyśmy poszukiwali tego piękne. Myślę, że każdy, to co zaznaczaliśmy już, każdy piękno może wyobrażać sobie troszeczkę inaczej. Jeśli sięgamy do źródeł, mamy tych samych źródeł, które są prawdziwymi źródłami, wtedy mamy szansę dotrzeć do wspólnych jakichś wspólnych odkryć, można to tak powiedzieć. No i oby służyły pięknu w nas samych.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z terenu diecezji płockiej z okolic Sierpca.
Witamy.
No więc mam takie, powiedzmy, różne przemyślenia. Na co dzień bardzo mnie temat piękna frapuje. Szczególnie kiedy, powiedzmy, człowiek już przekroczył 80. rok życia i napatrzyłem się na różne rzeczy i dochodzę do takiego wniosku, to co zresztą nasz piękny poeta powiedział, że piękno ma kształt miłości i odbiór otaczającego świata jest uzależniony od stopnia wrażliwości naszego serca. A wrażliwość serca, trzeba sobie to jasno uświadomić, traktuje Pan Bóg. Chociaż czasami my go nie angażujemy, ale dobrze jest, gdy go angażujemy. W każdym razie on w każdym momencie bierze udział w kształtowaniu wrażliwości serca. Poza tym zauważam, że piękno można również postrzegać poprzez oczy dziecka. przypatrując się małym dzieciom, a mam taką możliwość, natura dziecka, która jest nieskażona jeszcze, powiedzmy, no, takim brudem światowym, no, umie po prostu zachwycić się byle czym. Byle czym w takim sensie, co może, powiedzmy, dla człowieka dorosłego stanowić byle co, ale świat dziecka jest tak bogaty i można, powiedzmy, tutaj wiele się od dzieci nauczyć. Jest czas, kiedy dziecko się uczy od człowieka starszego, ale jest czas, kiedy człowiek się uczy od dziecka. To takie pobieżne moje informacje. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu Pawłowi, którego wypowiedzi zawsze bardzo cenię i od którego to pana Pawła bardzo wiele się uczę, tej mądrości życiowej, również postrzeganie tego piękna i myślę, że właśnie jakby wpisywały się te nasze tutaj wypowiedzi indywidualności odbierania piękna, ale to spojrzenie dziecka, właśnie ta niewinność dziecka, czyli też wracamy do spojrzenia na to, jak dziecko można też wprowadzić w świat pięknych brzmień, ale uczyć się właśnie tej czystej niewinności. Dziękuję panie Pawle i nisko się kłaniam, bo bardzo cenię pana wypowiedzi za każdym razem.
Drodzy, patrzę na zegarki, na zegarek. Za 8 minut mamy już koniec rozmów naszego spotkania tutaj na antenie, dlatego chciałbym też poprosić naszych gości o takie słowo podsumowania, o coś, z czym zostawilibyśmy naszych słuchaczy. Może też w kontekście tego, co mówiliśmy, co i w tej pierwszej części radiowo-telewizyjnej i w tej drugiej padło na naszej antenie i z ust naszych słuchaczy, ale też z państwa ust, jak moglibyśmy taką klamrą zamknąć to nasze dzisiejsze spotkanie. Pani profesor Agata Sepiech.
Tak, no, zamyśliłam się przez chwilkę, żeby wiedzieć, do czego się odnieść. Myślę, że wracając do tego Bacha i Herberta, od którego rozpoczynaliśmy, od tego spotkania, od tej korespondencji sztuk poprzez podążanie za życiem i zakończeniem ziemskiej pielgrzymki tych wielkich mistrzów, którzy wydawałoby się podążali własnymi drogami, a jednak prowadzą nas w te rejony poszukiwania brzmienia i właśnie to, co pan profesor też zaznaczył. Chyba pan profesor, już taka była dyskusja na temat niespójności jakby wypowiedzi. Nie pamiętam dokładnie, w którym momencie, ale generalnie ta sonata mi tak brzmi. Życie jak dobrze skomponowana sonata. I te konkluzje po podążaniu meandrami przez Herberta, które tak wpisują się w harmonię brzmienia Bacha. I oczywiście Bach i Herbert są jakby symbolem tego naszego podążania dzisiaj, bo nie zatrzymujemy się na dwóch mistrzach, ale przy ich pomocy podążamy przez wszystkie epoki, poszukując tego piękna i szukając też zrozumienia u odbiorców sztuki. Szukamy tego zrozumienia poprzez zrozumienie przez nas samych i umiejętność przekazania, czytelnego przekazania. To jest bardzo odpowiedzialna sprawa, naprawdę, ale jakże piękna, jeżeli do tego piękna będziemy dążyć. I chciałabym życzyć państwu i nam samym, żebyśmy umieli i chcieli do tych źródeł sięgać niezmordowanie, niezależnie od tego, czy ktoś się skupia na lajkach, czy ktoś się skupia na brzydocie. Po prostu jak będziemy podnosić sprawę i edukacji, i przekazywania następnym pokoleniom, żeby oni ponieśli to piękno dalej. To jest chyba takie naczelne założenie, żeby sięgać do tych źródeł i tak jak sztafetę przekazywać dalej właśnie i dążenie do poszukiwania prawdy przynoszącej piękno.
Ja krótko o tym, co mi wydaje się ważne i co też starałem się podkreślać w naszych dzisiejszych rozmowach, to, że dzieło sztuki ma dwa wymiary. Ma wymiar artystyczny, czyli jest w jakiś sposób zbudowane, skomponowane, możemy je obiektywnie poznawać, ale to, co skupiało naszą uwagę dzisiaj, to problem innego rodzaju. Problem nie tyle poznawania i wiedzy obiektywnej, ale rozumienia, które wiąże się z innym wymiarem dzieła, który nazwać by można estetycznym. Spotkanie z dziełem jest swoistą taką interakcją, w której my z jednej strony wsłuchujemy się w dzieło, wyczytujemy to, co chce nam powiedzieć, ale z drugiej strony jesteśmy w sytuacji dialogu i nie tylko się wczytujemy, ale wczytujemy swoje własne marzenia, projekty, nadzieje, tęsknoty, to, co dla nas ważne. I w tym spotkaniu z dziełem gotowi jesteśmy do tego, by zmienić swoje życie.
To ja chyba jeszcze krócej. Ja powiem tak, że mam taką nadzieję, że w tym świecie bardzo szybkim, pędzącym, pełnym wielu różnych bodźców, bardzo czasami agresywnych, wielu informacji, wywołującym w nas przeróżne emocje, spotkanie ze sztuką, czy właśnie z dziełem, będzie dla nas takim momentem, czy szansą na doświadczenie siebie, spotkanie ze sobą, danie sobie szansy na poznanie, ale też na otwarcie się właśnie na drugą osobę, na spotkanie z drugim człowiekiem i łączenie, że sztuka pozostanie tym elementem w świecie, który będzie nam dawał szansę na łączenie, a nie dzielenie.
Czy mogę jeszcze tylko jedno słowo
bardzo
o tym
proszę.
Koncercie? To, co powiedział ksiądz Wojciech na początku koncertu i co nam się razem później sformułowało. Czyli dokładnie tak to było. Poszukując piękna, dobra i prawdy, czyli poszukując Boga. I obyśmy tą drogą podążali wytrwale.
Amen. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za podjęcie tematu, no wymagającego, ale dla takich gości to chyba nic trudnego. Dziękuję też Państwu za to, że poprzez telefony, poprzez głosy w różnych kierunkach idące Państwo współtworzyliście czas rozmów niedokończonych. Sztuka, a poszukiwanie prawdy i piękna, może tak jak ktoś tutaj sugerował, będzie kontynuacja tych rozmów w takiej formie, czy w innej formie. Zobaczymy, jak duch tchnie. Bardzo dziękuję naszym gościom, pani doktor habilitowana Agata Sapieha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, skrzypaczka, pedagog. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Dziękuję serdecznie.
Pani doktor Klaudia Rosińska, pedagog, medioznawca z naszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, między innymi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
I pan profesor doktor habilitowany Michał Januszkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozof, literaturoznawca. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu za uwagę, za czas rozmów niedokończonych. 23:30 już za moment.